stało się wszystko. Godzina 8.39, śpiewał sobie poorganek. To jest poranek wnet z Zielonej Góry. Trzeci dzień naszej radiowej podróży. To jest siódma edycja naszej trasy Powrót do źródeł w tym tygodniu pod hasłem Energia dla Polski. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze do godziny 10. W studiu cały czas ze mną jest pan Kazimierz Łatwiński, samorządowiec zielonogórski, i przyszedł pan Piotr Barczak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan chce zostać prezydentem Zielonej Góry podobno.
Już kiedyś miałem okazję pełnić funkcję wiceprezydenta, więc to taka naturalna kolej rzeczy. W Zielonej Górze jestem też samorządowcem, już właściwie 20 lat w Radzie Miasta, ale to co najważniejsze, to ja tutaj się urodziłem, w tym mieście się urodziłem, tutaj się wychowałem, tutaj w tym mieście także uczyłem się, studiowałem, poza jednymi studiami MBA, bo wtedy jeszcze w Zielonej Górze nie było, trzeba było poza Zieloną Górą robić. Natomiast tak naprawdę tak, ja stąd tutaj pochodzę, jestem w tym mieście i wiem, jak wiele trzeba jeszcze zrobić, żeby to miasto stało się jeszcze bardziej piękne.
Ale to co pan ma takiego do zaproponowania nowego, co byłoby alternatywą dla tego, co jest robione teraz? Bo jak chodzi się po Zielonej Górze, to ludzie są zadowoleni. Nawet młodzi ludzie mówią, że wcale nie chcą stąd wyjeżdżać, że dobrze im się tutaj mieszka. Nie wiem, może takich spotkaliśmy, może nie jest to prawda, ale w każdym razie nas trafiliśmy przynajmniej wczoraj, może ze względu na pogodę, ładny dzień, mecze w telewizji i taki nastrój już wakacyjny, raczej na zadowolonych obywateli.
No to jest klimat taki, powiedzmy, taki zewnętrzny, troszeczkę jak z pudrem. Dopiero pod pudrem na twarzy zobaczymy, jaka jest rzeczywistość. I rzeczywiście miasto Zielona Góra jest sympatycznym, jest zwartym miastem, jest przyjemnym do zamieszkania, natomiast niestety nie jest najlepiej zarządzane i te możliwości, które posiada, nie są one dobrze wykonywane. Obecny prezydent już 12 lat właściwie administruje, bo trudno powiedzieć, zarządza miastem. Z tego tytułu powstało bardzo wiele konfliktów i wewnętrznie, jeżeli ktoś troszeczkę dłużej pomieszka w Zielonej Górze, zauważa, jak choćby w jednostkach podległych, szczególnie w ostatnim czasie, wiele konfliktów powstało, jak wiele rzeczy jeszcze brakuje i tak jakbyśmy zaczęli od samego początku, od najmłodszego człowieka. Całkiem niedawno, tydzień temu wspominaliśmy, że w żłobkach, mamy tylko w Zielonej Górze 3 żłobki miejskie na 130-tysięczne miasto. I nie ma żadnego pomysłu do dnia dzisiejszego. Przez te 12 lat prezydent nie zaproponował dla młodych rodziców, którzy mają małe dzieci, chcą wrócić na rynek pracy i tak naprawdę nie mają jakiej możliwości, z kim pozostawić swojego dziecka. Nie ma pomysłu też na przyszłość. Dalej idąc, przedszkola czy też nawet szkoły miejskie właściwie w żaden sposób nie są dobrze remontowane. Jedyne remonty to powstają dlatego, że przychodzi, nie wiem, straż pożarna, odpowiednie służby czy sanepid i każe coś zmienić, coś naprawić. Ale nie ma koncepcji tak naprawdę konkretnego rozwoju. Ale to idąc w górę, tak naprawdę proszę zobaczyć, że ładne miasto, centrum miasta można przejść, całkiem dosyć kwieciście zresztą po naszych interwencjach. Natomiast tak naprawdę nie ma żadnego parku rodzinnego rozrywki w mieście Zielona Góra. Powstał basen zamknięty, ale już części otwartej, żadnej akwenu wodnego w Zielonej Górze nie ma. Jest jeden, który jeszcze z czasów komunistycznych, z dnem tak zwanym kafelkowym. No proszę dzisiaj wejść do takiego dna wodnego, wybetonowanego starymi kafelkami. To jest dramat. Nie ma podejścia generalnie do mieszkańca, takiej otwartości. I to na pewno trzeba w mieście zmienić. A kończąc z kolei, jeżeli mówimy o człowieku, bo to jest najważniejsza rzecz, jeżeli tak to można nazwać, najważniejszy podmiot funkcjonowania każdego samorządu, to tak naprawdę w tej chwili szczególnie polityka senioralna jest mocno w tyle. Zielona Góra niestety, ale jest miastem starzejącym się i tej otwartości na tych seniorów też niestety nie ma. Mamy jedyne 2 domy seniorów w Zielonej Górze i też wciąż jeszcze remontowane, zamiast już dawno powinny być one wyremontowane i powinny być jeszcze projektowane 2 następne. Tego w mieście Zielona Góra nie ma.
A myśmy wczoraj chodzili po Zielonej Górze, rozmawialiśmy z ludźmi i natrafiliśmy na przykład na taki głos obywateli, którzy tak chyba nie do końca utożsamiają się akurat z tą opcją polityczną, którą pan reprezentuje. Możemy przez chwilę, nie wiem, czy tu panowie będą słyszeć w głośniku, tak, to możemy przez chwilę posłuchać.
Tak? Małe, nie za małe, nie za duże, spokojne, takie prowincjonalne miasteczko. Przydałoby się usprawnić to miasto. Nie jest złe.
A zbliżają się wybory samorządowe? Czy to ma jakieś dla panu znaczenie jako dla mieszkańców? Czy tak?
Oczywiście, że tak.
A chcecie, żeby to się zmieniło, czy żeby było tak jak dotąd? A
żeby PiS nie przejął władzy.
Dlaczego?
Bo będzie totalna klęska.
Na czym będzie polegała klęska?
będzie polegała na centralizacji.
I na stagnacji, wbrew pozorom.
Na stagnacji, na pustych obietnicach, na populizmie. Mieliśmy już tutaj preludium, a to by była po prostu tragedia. Tragedia i dla kraju, i dla Zielonej Góry.
To w takim razie jaka jest alternatywa?
To jest właśnie problem.
No, to nie jest problem. Problem jest na tym, że alternatywa jest wzrost poziomu aktywności obywateli, a wzrostu trudno oczekiwać, jeżeli część, niby najważniejsza część takiej aktywności została zaspokojona programami socjalnymi, które tylko społeczeństwo, to jest wylewanie oliwy na ogień. A nie aktywowanie...
Kasy po prostu, z kasy.
O.
Natomiast no, mi się wydaje, że to chodzi też o świadomość społeczną. Żeby uświadamiać ludzi, o co to chodzi. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje.
Co się dzieje?
Dzieje się to, że to są po prostu hasła czysto populistyczne. I to jest po prostu pranie mózgów. To się dzieje. Co będzie miało fatalne skutki w przyszłości.
A szczególnie dla młodych ludzi.
To będzie po prostu to, co się działo w innych krajach, z takimi rządami właśnie. To będzie podwyższenie podatków, wzrost cen. Bo to nie jest to, że rząd ma pieniądze. Rząd nie ma pieniędzy. Jeżeli ktoś mówi, rząd
da.
Nowy program,
da.
Rząd coś
da.
Skąd rząd da? Najpierw żeby trzeba od kogoś zabrać, żeby komuś dać. Na tym to polega.
No i cóż, panowie, no więc populizm, rozdawnictwo, bałagan, tak mniej więcej. Oczywiście być może to ci panowie byli jacyś wyjątkowi, ale takie głosy można spotkać również w Zielonej Górze.
Dwa lata temu też słyszeliśmy, kiedy był wprowadzany program 500+, że to jest rozdawnictwo. Teraz słyszymy, kiedy mówimy o dobrym starcie, to znaczy kiedy jest możliwość już dzisiaj przez złożenia wniosku o to, żeby 300 zł na każde dziecko rodzice mogli otrzymać, czy też opiekunowie. A to właśnie nie jest kwestia rozdawnictwa, to jest, wystarczy uszczelnić podatki, tak jak pokazaliśmy, jeżeli to już była wcześniej mowa o centralizacji. Natomiast trzeba też przyznać, że każdy samorząd, każda miejscowość, gmina w naszym sytuacji, miasto na prawach powiatu ma swoją specyfikę, ma także swoje środki, swoje pieniądze i to można tutaj spokojnie realizować także dodatkowe zadania. Więc oczywiście nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni. Są tacy, którzy emocjonalnie będą podchodzić nie, bo nie. I myślę, że to był mniej więcej taki głos. Każdy, kto w mieście troszeczkę dłużej pobędzie, w mieście Zielona Góra, zobaczy, że ono rzeczywiście jest całkiem sympatyczne, całkiem ładne, natomiast niestety wiele rzeczy jest jeszcze niezrealizowanych. Gospodarczo, choćby z punktu bezpieczeństwa, o tym w ogóle nie rozmawialiśmy, ale wiem, że słuchacze Radia Wnet są uczciwymi ludźmi, to podpowiem. W Zielonej Górze niestety nie ma żadnego monitoringu poważnego w mieście Zielona Góra. 90.
No to może dobrze, jest wolność, nie ma tej wszechogarniającej atmosfery, że wszędzie nas ktoś filmuje i obserwuje.
Też tak 15 lat temu mówiliśmy, się cieszyliśmy, ale w ostatnich latach po różnych, nie tylko zaczepkach, ale napadach i bardzo poważnych sytuacjach, szczególnie w centrum miasta, łącznie z sytuacjami pobić śmiertelnych samych mieszkańców, wielu interwencji, prośby o interwencję, to już niestety takiej radości nie ma. Tym bardziej, że wiele tak naprawdę, nie wiem, obiektów, nawet wspólnoty mieszkaniowe, jeżeli remontują w tej chwili samodzielnie blok, to proszę zobaczyć, że natychmiast zakładają monitoring. Więc to jakby już nie jest kwestia jakby tych obaw, raczej chodzi właśnie o zabezpieczenie bezpieczeństwa w mieście Zielona Góra. Tutaj, gdzie jesteśmy, w samym centrum miasta, 50 metrów dalej, jakieś 7-8 lat temu był posterunek policji i co, został zlikwidowany. W moim przekonaniu powinien być przywrócony, a tego niestety w Zielonej Górze nie ma, nawet chęci nie ma dobrej współpracy z policją.
Pan Kazimierz Łatwiński, samorządowiec zielonogórski, cały czas jest z nami.
No, warto się odnieść do słów tych mieszkańców. My jako samorządowcy jesteśmy przyzwyczajeni do krytykowania różnych partii politycznych, również Prawa i Sprawiedliwości, więc absolutnie się nie gniewamy, że ktoś krytykuje również tutaj w takim kontekście. Natomiast nie zgadzam się merytorycznie z wypowiedzią tego pana, bo on powiedział, że nic się teraz nie dzieje i są wdrażane jedynie programy socjalne, rozumiem, w domyśle na wyrost. Natomiast no, chociażby w Zielonej Górze dzięki bardzo znaczącemu zaangażowaniu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i dzięki, czyli instytucji rządowej i dzięki jakby klimatowi gospodarczemu w Polsce, mają miejsce ogromne inwestycje na strefach przemysłowych. Jedna z nich to jest taki również staraniem radnych Prawa i Sprawiedliwości obszar liczący 200 hektarów, który no, w szybkim czasie będzie wypełniony niektórymi nawet bardzo dużymi zakładami pracy, więc jest to ocena niesprawiedliwa. Również trudno się zgodzić z takim trochę z taką oceną, że Zielona Góra jest miasteczkiem. No proszę Państwa, Zielona Góra wraz z Sulechowem i Nową Solą tworzy 16. co do wielkości w Polsce aglomerację i nie ma większego miasta na 350-kilometrowym pasie między Wrocławiem i Szczecinem od Zielonej Góry. Zielona Góra powinna i pełni ważne funkcje usługowe wyższego rzędu dla takiego, no, dla milionowego województwa i 700-tysięcznego subregionu, więc na pewno jest to miasto, które również, o którego rozwój powinno się troszczyć państwo polskie poprzez odpowiednią politykę rozwoju regionalnego, bo jeżeli mówimy o potrzebie rozwoju takich miast Zielona Góra, to oznacza to, że mieszkańcy takich obszarów na przykład nie muszą pokonywać ponad 100 kilometrów na przykład do szpitala, czy do urzędu wojewódzkiego, czy do ważnej instytucji wojewódzkiej publicznej, tylko no, mają ją wtedy w zasięgu ręki, więc to dotyczy również oferty sportowej i kulturalnej. Pamiętajmy, że na zawody żużlowe, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czy na zawody koszykarskie, a mamy tu dwie drużyny, dwa kluby słynne w tej Polsce, które zdobywają złote medale przecież nawet rok po roku. I tutaj na te atrakcje sportowe chociażby przyjeżdżają no, ludzie z ogromnej części zachodniej Polski, ważne jest, żeby doceniać rolę takich miast również dlatego, że to są miasta na ziemiach zachodnich, tak? Tu nie może być jakaś pustynia, żeby ktoś nie mówił, że Polska sobie nie poradziła z tymi ziemiami i z tym obszarem. Dlatego uważamy, że na przykład kolej dużych prędkości, która być może, która będzie łączyć Zieloną Górę z Centralnym Portem Komunikacyjnym, tak, takie mam przekonanie, że tak powinno być, ale być może będzie łączyła Warszawę i Poznań z Berlinem, powinna przebiegać przez Zieloną Górę, tak aby ułatwić ludziom szybkie docieranie do różnych części Polski i Europy.
Tutaj w rozmowie z panem posłem Jerzym Materną usłyszałem takie zdanie, że ten region lubusko-dolnośląski to jest potencjalny Kuwejt. No już parę było takich polskich regionów, o których mówiono, że są potencjalnym Kuwejtem, ale jak jest dzisiaj, jeśli chodzi o taki gospodarczy, firmowy znak tutaj Zielonej Góry i okolic? Gdybyśmy mogli powiedzieć, czy jakaś produkcja, czy jakiś rodzaj usług, z czego ten region słynie albo z czego powinien słynąć?
Myślę, że na pewno to, z czego warto być dumnym, to są nowe firmy, zupełnie powstałe w ostatnich powiedzmy 10 czy nawet kilku latach, które są tworzone przez absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Niektóre wykiełkowały pod okiem profesorów Uniwersytetu Zielonogórskiego, wcześniej Politechniki Zielonogórskiej. To są firmy, które no na przykład słyną, które zdobywają, mimo że są młode i prowadzone przez młodych ludzi, to zdobywają rynki europejskie, a nawet światowe. Na przykład w zakresie elektromobilności, ale również są takimi liderami w zakresie różnych rozwiązań informatycznych, gdzie wzięły na siebie ciężar obsługi na przykład handlu obuwiem w Polsce, czy wymiany walut, gdzie obroty są, których to firm obroty rosną w jakimś gigantycznym tempie i wręcz one na liście 500 przedsiębiorstw zajmują czołowe pozycje w tych rankingach. To jest wszystko oparte o myśl intelektualną, o bardzo dobre rozwiązania organizacyjne, więc to jest pewien wyróżnik przedsiębiorczości w Zielonej Górze, gdzie w tej chwili jest dużo małych i średnich firm, które rozwijają się dzięki kreatywności mieszkańców.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Kazimierz Łatwiński, samorządowiec zielonogórski. Jest z nami też cały czas pan Piotr Barczak, który zamierza kandydować na prezydenta Zielonej Góry. Padł tutaj zarzut i ten zarzut jest dość często powtarzany, że Prawo i Sprawiedliwość to przede wszystkim jest jednak polityka rozdawnicza, że zbyt mały jest ten nacisk na inwestycje, na produkcję. On się pojawia również wśród przedsiębiorców, którzy często mówią, że nie doczekali jeszcze się póki co jakichś takich ułatwień, że ta polityka nie jest taka zbyt prorozwojowa, mimo deklaracji i historii o elektromobilności.
Panie redaktorze, ja też to, co wcześniej wspominałem, każdy samorząd jest troszeczkę inny, ma swoją specyfikę. Ja myślę, że trzeba najpierw lokalnie patrzeć, dopiero potem, nazwijmy to szeroko, partyjnie. Ja mam wielu naprawdę znajomych, którzy mówią tak, Piotr, w samorządzie co innego wybory parlamentarne, co innego wybory samorządowe. Tutaj znamy konkretne osoby, bardziej możemy z nimi porozmawiać, są bardziej dostępne. I generalnie przy wyborach samorządowych ja również zachęcam do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, bo to jest jakby istota rzeczy. Nie patrzeć tylko przez pryzmat, czy lubię tą partię, czy nie, czy tamtą, czy inną. To jest przede wszystkim właśnie samorządność. To jest przede wszystkim prezydent, który tak naprawdę ma stać jakby na straży tych swoich mieszkańców. Dlatego ja bym jakby nie przekładał tych rzeczy i tych emocji, a przynajmniej starał się jakby i zachęcał do tego, żeby rozmawiać o konkretnych rzeczach, które możemy zrobić dla miasta. Myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli mówimy już tak partyjnie, ale ktoś może powiedzieć, że to rozdawnictwo. Zaproponowaliśmy do tego, żeby młodzież zielonogórska mogła jeździć za darmo komunikacją miejską. Między innymi z kwestii odciążenia oczywiście, to, że rodzice muszą wozić tam i z powrotem. To jest to też korkowanie miasta. Udało się to zrobić na ostatniej sesji i od września uczniowie w Zielonej Górze będą jeździć bezpłatnie. Ktoś powie, że to rozdawnictwo. W moim przekonaniu jest to kwestia rozwojowa miasta. To, żeby usprawnić i pomóc mieszkańcom. Być może w dalszym kroku, i o tym też myślimy, będzie taka możliwość, żeby dla wszystkich mieszkańców zrobić bezpłatną komunikację. Też nie po to, żeby to rozdawać, ale po to przede wszystkim, żeby właśnie odciążyć korki w mieście. Więc to jest kwestia jakby pewnego spojrzenia rozwojowego na miasto Zielona Góra i w naszym przekonaniu takie jest potrzebne podejście do rozmów. Wśród radnych ktoś może powiedzieć właśnie znowu polityków, ale wśród radnych Prawa i Sprawiedliwości naprawdę mamy świetnych fachowców, jednych z dziedziny gospodarki, innych z dziedziny oświaty, innych z dziedziny z kolei, nie wiem, finansów, ubezpieczeń. Naprawdę to jest też szansa do tego, żeby jakby cała grupa miała możliwość wspierania tego miasta. To jest kwestia bardziej rozmowy bezpośrednio z mieszkańcami, istoty.
No to zobaczymy po wyborach, w czasie wyborów, jak mieszkańcy te rozmowy ocenią. Pana jako kandydata na prezydenta ulubione miejsce w Zielonej Górze.
Mam duży sentyment do samej palmiarni. Ja myślę, że to jest takie dosyć znane miejsce w Zielonej Górze, a między innymi dlatego, że bardzo walczyłem o to, żeby ona była rozbudowana, wyremontowana, kiedy dosyć mocno się rozpadała, a kiedy pełniłem funkcję zastępcy prezydenta i udało się to zrobić pomimo ówczesnej dużej niechęci obecnego prezydenta notabene. Natomiast jest to miejsce, do którego warto zaprosić, myślę, mieszkańców i każdy, kto przyjeżdża, dobrze, żeby odwiedził to miejsce.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Piotr Barczak, kandydat na prezydenta Zielonej Góry, był naszym gościem i był też z nami już przez dłuższy czas pan Kazimierz Łatwiński, samorządowiec zielonogórski. Bardzo serdecznie dziękuję panom obu za rozmowę. Jest godzina 8:58. To może teraz, czy już mamy rozmowę telefoniczną? Już mamy rozmowę telefoniczną. W takim razie nie będzie piosenki, tylko jeszcze przed piosenką będzie, proszę państwa, rozmowa na temat ogólnopolski, a nawet ogólnoświatowy.
Radio Poranku. Radio Poranku.
Radio
Poranku.
Radio, radio.
Tylko
8.59, za dużo jest tutaj tych kabli w naszym wyjazdowym studiu, ale takie są uroki letnich poranków. Naszym rozmówcą jest teraz pani Natalia Mileszyk, ekspert od spraw internetu, informatyki, Centrum Cyfrowego. Dzień dobry pani, czy pani nas słyszy?
Dzień dobry, tak, słyszę.
Kiedy przegląda się media europejskie, można przeczytać o nowym ACTA, o ACTA 2, o nowej cenzurze internetu. Kilkakrotnie rozmawialiśmy już z posłami do Parlamentu Europejskiego o tym, co tam właściwie jest przygotowywane. Wiadomości są nieco sprzeczne. Prosimy o komentarz, taki okiem eksperta, co tam w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej zostało przygotowane i czy rzeczywiście grozi nam cenzura internetu.
Po pierwsze, trwająca reforma prawa autorskiego to wbrew temu, co próbuje się wmówić, nie tylko kwestia tego, kto będzie zarabiał w internecie, czy platformy internetowe, czy artyści, ale też kwestia dotycząca właśnie praw użytkowników. I niestety zaproponowane rozwiązanie dotyczące zmiany modelu odpowiedzialności w internecie może doprowadzić do cenzury prewencyjnej. I to nie są moje słowa i to nie są słowa Fundacji Centrum Cyfrowe, tylko to są słowa specjalnego sprawozdawcy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wolności słowa. Więc zaproponowane rozwiązania dotyczące tego, że platformy internetowe będą musiały aktywnie zapobiegać naruszeniom prawa autorskiego, co tak naprawdę w rzeczywistości oznacza tylko i wyłącznie filtrowanie treści, bo to jest jedyna możliwość zapobiegania naruszeniom, może prowadzić do cenzury prewencyjnej. I dlatego też ludzie korzystają z tego hasła ACTA 2. Oczywiście ACTA i obecna dyrektywa o prawie autorskim, która jest procedowana w Parlamencie Europejskim, to są zupełnie dwa różne akty prawne, różniące się wieloma szczegółami i kwestią regulacji i pewnych zmian. Jednak efekt jest taki, że prawa użytkowników mogą być ograniczone.
Ta poprzednia inicjatywa, która przeszła do historii o nazwie ACTA, spowodowała ogromne demonstracje w różnych miejscach i to był taki wyraźny sprzeciw właściwie całego pokolenia wobec tego typu działań politycznych, ponad, można powiedzieć, podziałami partyjnymi, światopoglądowymi, jakimikolwiek innymi.
Zgadza się, to był przełomowy moment dla wielu użytkowników, którzy po raz pierwszy poczuli, że mają pewną moc sprawczą. Rząd polski wycofał się z negocjacji na temat ACTA. Zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się tutaj. Ja jednak liczę również na to, że uda nam się wejść w dialog z europarlamentarzystami. Teraz tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby Europarlament już w czwartek, 5 lipca o godzinie 12:00 sprzeciwił się mandatowi negocjacyjnemu Komisji Prawnej Juri. Jeśli się sprzeciwi, to znaczy, że reforma prawa autorskiego będzie dyskutowana na posiedzeniu plenarnym, co otwiera znowu możliwość pewnych zmian i dopracowania tego prawa zaproponowanego. Bo myślę, że to nie jest tak, że użytkownicy są przeciwko temu, żeby artyści zarabiali, byli odpowiednio wynagradzani. Użytkownicy nie chcą po prostu, żeby to rykoszetem odbiło się na nich i na tym, że wszystkie platformy, a nie tylko YouTube i Facebook, bo one już to robią dzisiaj, będą musiały monitorować treści zamieszczane przez użytkowników.
Czyli pani mówi, że to jest w ten czwartek, w tym tygodniu, tak?
Tak, w ten czwartek o 12, 5 lipca jest głosowanie, ja bym powiedziała, natury proceduralnej. To znaczy Parlament Europejski może powiedzieć, Komisja Prawna Juri ma nadal mandat negocjacyjny i przechodzimy od razu do negocjacji z Radą Unii Europejskiej i przedstawimy finalną wersję dyrektywy. Albo Parlament Europejski może powiedzieć, prawo autorskie jest na tyle ważne, że należy o nim dyskutować na posiedzeniu plenarnym i wtedy mandat Juri zostaje cofnięty do negocjacji i dopiero ta wersja wypracowana na posiedzeniu plenarnym będzie przedmiotem negocjacji z Radą Unii Europejskiej. I ten drugi scenariusz jest scenariuszem, za którym wiele organizacji pozarządowych w Polsce, między innymi właśnie Fundacja Centrum Cyfrowe, ale też Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Panoptykon, czy też Wikimedia Polska, czyli fundacja stająca za projektem Wikipedia, postulują o posłów właśnie o to, żeby powiedzieć, że prawo autorskie jest ważne, jest dla nas ważne, dotyczy życia każdego z nas, to znaczy każdego dnia spotykamy się z prawem autorskim. I dlatego chcemy, żeby był to przedmiot debaty na posiedzeniu plenarnym.
Czy wiadomo, kto wprowadził ten pomysł pod obrady Europarlamentu? Takie pytanie trochę medialne, jak z komiksów PRL-owskich. Kto za tym stoi?
Wie pan, tutaj muszę powiedzieć, że pewnie dużo osób wprowadzało różnego typu pomysły z tym związane i chciałam też podkreślić, że unikałabym takiej narracji, że ta cała dyrektywa jest niepotrzebna. Ta dyrektywa jest bardzo potrzebna. Ostatnie ramy prawne, w ramach których funkcjonujemy w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa autorskie, są z 2001 roku, więc te zmiany są bardzo potrzebne. Prawo autorskie jest niedostosowane do realiów internetu, ale oczywiście niestety w dyrektywie na obecnym etapie dyskutowane są również bardzo kiepskie pomysły, więc tutaj ważne jest to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, tylko wyłapać te pomysły, które po prostu mogą mieć skutki uboczne, których teraz nie widać w tekście aktu prawnego.
No cóż, będzie się trzeba temu dalej przyglądać. Pewnie jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać o tym, co tam w tym skomplikowanym świecie procedur europarlamentarnych powstanie i jaki to będzie mieć wpływ na nasze życie, również nasze życie w sieci. Dziękuję bardzo za komentarz. Pani Natalia Mileszyk, ekspert Fundacji Centrum Cyfrowe, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 9:05, chyba po tych poważnych sprawach czas choć przez chwilę wrócić do nastroju wakacyjnego. To może zaśpiewają sobie Skaldowie o prześlicznej wiolonczelistce.